Siostry i bracia, chwilę wcześniej celebrans w uroczystej modlitwie, która wprowadza nas w tajemnicę dnia, wypowiedział znamienne słowa. Przypomnijmy je. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Modlimy się o to, aby Duch Święty zstąpił na nas, do naszych serc, i by dokonały się ponownie te cuda, które działy się przed 2000 lat, o czym przypomina nam dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, kiedy to uczniowie po wniebowstąpieniu Pana razem z Marią zgromadzili się w wieczerniku i modlili się. I oto 50. dnia od zmartwychwstania Chrystusa święto żydowskie, które gromadziło ludzi z całego ówczesnego świata, nagle zstąpił Duch Święty na apostołów i Maryję zgromadzonych w wieczerniku. Zstąpił w postaci jakby ognistych języków. A oni, poruszeni mocą tego Ducha, wyszli na ulicę i zaczęli głosić Ewangelię. Zdumiewająca rzecz. Ludzie prości rybacy, być może niepiśmienni, zalęknieni, zamknięci w wieczerniku, jak pamiętamy, po aresztowaniu Jezusa, rozpierzchli się, przerażeni, że ich spotka ten sam los, co ich Pana. A oto teraz odważnie wychodzą do świata i głoszą Ewangelię. Mało. Głoszą w różnych językach. Przedstawiciele różnych nacji, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, to są krainy odległe od Jerozolimy o kilkaset czy nawet tysiące kilometrów. I ci wszyscy ludzie, którzy tam przybyli, słyszą apostołów mówiących ich językami. Oni dostąpili daru, który w teologii określa się jako ksenoglosja, czyli nadprzyrodzona, bez uczenia się, znajomość innego języka. Oni nie tylko wypowiadali, oni nie tylko modlili się w językach, jak to czasem się interpretuje. Oni nie tylko wypowiadali jakieś pobożne, pojedyncze słowa, ale głosili kerygmat, głosili prawdę, nauczali w różnych językach. To są te cuda, które działy się wtedy. I pod wpływem ich nauki tysiące ludzi w jednej chwili uwierzyło w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I my modlimy się dziś o te cuda, abyśmy i my sami, napełnieni mocą Ducha, mieli taką odwagę iść do świata i głosić Ewangelię o Chrystusie zmartwychwstałym. To jest realne. My o to się modlimy, o to prosimy. Prosimy o dary Ducha Świętego. Kim jest ta tajemnicza postać, którą nazywamy Duchem Świętym? To trzecia osoba boska. Bóg w Trójcy Jedyny jest trójosobowy. I jedną z tych osób jest Duch Święty. Wielka tajemnica naszej wiary. Trudna do pojęcia. Teologia tłumaczy to, sięgając do wspaniałej myśli świętego Jana Pawła II, który przed 35 laty wydał encyklikę o Duchu Świętym, że Bóg jest istotą absolutnie prostą. W człowieku jest rozróżnienie na istotę i jego działania. Mówimy, człowiek kocha, człowiek się raduje, więc jest osoba, jest jego czyn, jego działanie. W Bogu jest wszystko proste. W Bogu nie ma rozróżnienia na istotę i działania. Nie tylko mówimy, że Bóg kocha, ale On jest miłością. I właśnie Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje Ojca. I ta ich wzajemna miłość jest nie tylko aktem, ale jest osobą właśnie ze względu na prostotę Boga. A zatem, jak uczy święty Jan Paweł II, Duch Święty to osoba dar, osoba miłość, to osobowa miłość. To właśnie Duch Święty, ten, który jest miłością i który ożywia serca nasze właśnie mocą swej miłości. On nas przenika, napełnia nas, sprawia w nas nowy wymiar egzystencji, który określa się jako życie duchowe, życie z ducha, życie duchowe. To jest coś więcej niż życie wewnętrzne. Życie wewnętrzne, czyli to wszystko, co jest w sferze naszej świadomości, naszej psychiki, to nasze uczucia, to pragnienia, to motywacje, to cały świat wiedzy, inteligencji człowieka. To jest życie wewnętrzne. Ale wiemy dobrze, że są ludzie, którzy mają bardzo bogate życie wewnętrzne, a jednak nie jest ono poddane działaniu Ducha Świętego. A często to bogate życie wewnętrzne jest wykorzystywane do tego, aby kpić z Boga, aby Bogu mówić nie. Takie życie wewnętrzne mają też i zwierzęta przecież. Natomiast życie duchowe to znacznie coś więcej. To Duch Święty, który odwołując się do tego, co w nas jest, do tego bogactwa osoby wewnętrznej, ukierunkowuje nas na wieczne zbawienie. Duch Święty żyje w nas od chwili Chrztu Świętego, bo wtedy na Chrzcie Świętym, a później jeszcze w sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego. On żyje w nas, kształtuje zupełnie nową przestrzeń egzystencji. Tę, którą nazywamy życiem duchowym. Każdy, kto przyjął Ducha Świętego, żyje życiem duchowym. Powinien żyć życiem duchowym. Moi drodzy, tę wielką tajemnicę wiary, jaką jest Duch Święty, Biblia opisuje na różne sposoby. Opisuje bardziej nawet skutki działania boskiej osoby Ducha Świętego niż samą jego istotę. Bo kimże my jesteśmy, żebyśmy mogli pojąć tajemnicę Boga samego? I Biblia używa takich symboli, które zresztą pojawiają się w dzisiejszym czytaniu w odniesieniu do działania Ducha Świętego. Duch Święty jest jak ogień, jest jak powietrze, jest jak woda, jest jak olej. To są żywioły, ogień. Czy wyobrażamy sobie życie bez ognia? Używamy go na co dzień. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się, że jest płomień w kuchence, że jest ogrzewanie, że jest ciepło, że pracują silniki właśnie na bazie ognia. Takie to normalne, takie proste. Ale kiedy dopiero nam zabraknie, dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę, że bez tego się nie da żyć. Podobnie i bez Ducha Świętego. Tak przyzwyczailiśmy się, Duch Święty. Ale wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie otrzymali daru Ducha Świętego, kim bylibyśmy? Duch Święty, jego działanie jest porównane do powietrza. Łagodny, przyjemny powiew, tak jak teraz. Ale dopiero z tego powietrza, które nas ogarnia ze wszystkich stron, zdajemy sobie sprawę, kiedy go nie ma, kiedy go zaczyna brakować, kiedy jest nam duszno, tracimy przytomność, albo kiedy to powietrze zaczyna być wichrem, który szarpie drzewa, powala je, zrywa dachy. Łagodny powiew, który może stać potężną mocą. Duch Święty, który jest tą wielką błagodnością Boga jest zarazem potęgą, która stwarza ten świat. Ten świat organizuje, sprawia jego ład, harmonię. Dalej Biblia działanie Ducha Świętego porównuje do wody. Woda, życiodajna, potrzebna, żeby wszystko rosło. Nie wyobrażamy sobie życia bez wody. Zdajemy sobie sprawę, jak drogocenna jest woda, kiedy nam się chce pić. Ale też woda jest potężnym żywiołem. Kiedy z nieba leją się strugi wody, jesteśmy bezsilni, bezradni wobec zalewanych piwnic, zalewanych ulic, wobec fali powodzi, która zabiera wszystko, co napotka na swojej drodze. A jednocześnie woda, która jest pokorna, która się poddaje naszemu działaniu, bez której nie możemy żyć. Takie jest działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Biblia porównuje też działanie Ducha Świętego do oleju, który łagodzi i leczy zranienia, który wykorzystywany jest też, przynajmniej w starożytności, jako środek kosmetyczny, upiększający, nadający miękkość ciała. Takie jest działanie Ducha Świętego w nas, które czyni nas wewnętrznie pięknymi, łagodnymi, miłymi Bogu i ludziom. Moi drodzy, tak jak nie możemy żyć bez powietrza, bez wody, bez ognia, tak nie możemy żyć bez Ducha Świętego. Trzeba nam stale się otwierać na Jego działanie. Tak jak otwieramy się na powietrze, tak jak czerpiemy wodę, jak korzystamy z ognia, rzeczy, które nam codziennie towarzyszą, bez których nie potrafimy żyć. Ale czy odczuwamy pragnienie Ducha Świętego? Czy jest w nas pragnienie tej wielkiej mocy łagodnej, która nas wewnętrznie kształtuje i która zmienia nasze życie, nasze otoczenie? Czy jest w nas pragnienie Ducha Świętego? To pragnienie trzeba w sobie stale ożywiać. I dzisiejsza uroczystość, dla nas szczególna, bo uroczystość odpustowa, uroczystość, która nas przenosi do początków głoszenia Ewangelii, do tego wydarzenia, które zostało opisane w Dziejach Apostolskich. Parafia pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. Tam żeśmy się narodzili, w tym wydarzeniu opisanym w Dziejach Apostolskich. Ta dzisiejsza uroczystość jest po to, abyśmy obudzili w sobie na nowo pragnienie Ducha Świętego. Abyśmy modlili się o dary Ducha Świętego. Dar mądrości, dar rozumu, dar umiejętności, dar rady, męstwa, pobożności, dar bojaźni Bożej. Moi drodzy, jest taka znana historia młodego Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Kiedy zmarła mu matka, gdy miał zaledwie 9 lat, został ministrantem, ale jak sam przyznał, nie był zbyt gorliwy w tej posłudze. Jego pobożny ojciec pewnego dnia powiedział: synu, nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego. I jak wspomina papież, wtedy jego ojciec dał mu taką oto modlitwę, którą papież modlił się przez całe swoje życie, aż do ostatniej chwili, aż do ostatniego tchnienia. Oto ta modlitwa. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego rozumienia Ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. Taką modlitwę papież powtarzał całe swoje życie. I ta modlitwa sprawiła, że stał się tym, kim, jak wiemy, był. Wielkim Polakiem, wielkim świętym, wielkim papieżem, który w tym czasie przełomu tysiącleci pokierował Kościołem Świętym. Oto co potrafi ufna modlitwa do Ducha Świętego, co potrafi Duch Święty, na którego się otwieramy, któremu pozwalamy działać w nas. Trzeba nam więc prosić o dary Ducha Świętego. Do tego nas zachęca właśnie święty papież. Na rok przed śmiercią drżącą ręką spisał tę modlitwę, aby ona pozostała, abyśmy nią się modlili. I do tego zachęcał także młodzież, z którą się spotkał właśnie tu, w Warszawie. I wtedy powiedział: tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni, mówił święty Jan Paweł II. Moi drodzy, pozostańmy wierni modlitwie o dary Ducha Świętego, który jest tą mocą działającą w nas, który nas ożywia od wewnątrz, stwarza przestrzeń wewnętrzną człowieka, w której Bóg spotyka się z każdym z nas. Przed chwilą śpiewaliśmy sekwencję „Przybądź Duchu Święty”. Niech to nie będzie tylko uroczysty hymn na dzień odpustu. Niech to będzie codzienna nasza modlitwa słowami tej sekwencji. O dary Ducha Świętego, o życie duchowe. Módlmy się prostymi aktami strzelistymi. Proste westchnienie w różnych sytuacjach życia. Duchu Święty, pomóż. Duchu Święty, prowadź. Oświecaj, uświęcaj. Broń mnie. Uczmy się takiej ufności i otwartości na Ducha Świętego, boską osobę za wzorem Maryi, napełnionej przecież Duchem Świętym. Ona była z apostołami w Wieczerniku. Ona niepokalana była napełniona Duchem Świętym od początku swojego zaistnienia. Nie na darmo więc Sobór Watykański II nazywa Maryję Sacrarium Spiritus Sancti, co po łacinie oznacza takie szczególne święte miejsce, w którym przebywa Duch Święty. Teologowie, jak chociażby święty Maksymilian Kolbe, podkreślają, że Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. Jest tą, w której Jego działanie w sposób szczególny się objawia, szczególnie jest widoczne. Więc uczmy się od niej, jak żyć pod natchnieniem Ducha Świętego, jak przyjmować Jego dary, jak przyjmować Jego samego jako dar, jako tego, który uświęca, który ożywia, który daje moc, który daje odwagę do wyznawania swojej wiary w rodzinie, w sąsiedztwie, gdziekolwiek nas Pan Bóg postawi. Uczmy się więc tej wierności Duchowi Świętemu, aby tak jak w początkach głoszenia Ewangelii, tak i dziś przez nas działy się cuda. I pozwólmy się, jak pisze święty Paweł, prowadzić Duchowi Świętemu. Ducha nie gaśmy i Ducha Świętego nie zasmucajmy.